Drodzy, dzisiaj tak wierzę, Pan Bóg położył na moje serce pewną deklarację, która jest w Bożym Słowie. Myślę, że każdy z nas chciałby usłyszeć od Boga, że był człowiekiem według Jego serca tutaj na ziemi. Nie będę prosił, żebyście podnieśli rękę, ale myślę, każdy z nas, kiedy stanie przed Bogiem, chciałby usłyszeć właśnie takie słowa od naszego Pana. Byłeś, służyłeś, byłeś mi wierny, byłeś osobą, o jakiej marzyłem, jakiej oczekiwałem i zrobiłeś wszystko, co do Ciebie należało zrobić na tej ziemi. Drodzy, w Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale, w 22 wersecie są zacytowane słowa ze Starego Testamentu. I czytamy: znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według serca mego, który wykona całkowicie moją wolę. Wiecie, te słowa są szczególne, dlatego że Bóg mówi o kimś, kto dopiero rozpoczyna tak naprawdę przygodę na tej ziemi. Jest to młody człowiek, o którym naprawdę niewiele można było powiedzieć. Ja nie wiem, myślę, że wszyscy wiecie, o kim mowa. Mowa o Dawidzie. Bóg jakby awansem czyni bardzo mocne, bardzo piękne wyznanie na temat Dawida. Mówi, to jest człowiek, który wykona moją wolę. Olbrzymia odwaga ze strony Boga, bo wiemy, że człowiek jest zawodny. Dlatego dzisiaj chciałbym po raz kolejny, bo już wielokrotnie z tego miejsca przyglądaliśmy się Dawidowi, a dzisiaj po raz kolejny chciałbym przyjrzeć się tej osobie i być może wziąć coś do swojego życia. Kim był Dawid? Myślę, że to jest ważne pytanie. Warto mieć taki jasny obraz. Kim ten człowiek był? I dzisiaj troszeczkę przyjrzymy się, zajrzymy do kilku ksiąg, do Królewskiej, Samuelowej, do Kronik. Przelecimy przez te księgi, a potem jeszcze mamy przed sobą około 71 psalmów. Także myślę, że do północy skończymy. Nie przejmujcie się, na pewno do północy skończymy. Oczywiście to jest żart. Nie będziemy tego wszystkiego analizować. Rzeczywiście jest sporo materiału, że tak określę, na temat Dawida. Napisał 70, o ile dobrze pamiętam, 73 psalmy. Ze 150, czyli możemy powiedzieć połowa, jest autorstwa Dawida. Jest wiele informacji na jego temat, jego życia, jego działania w tych właśnie trzech źródłach, jakim jest Księgi Kronik, Księgi Królewskie i Księgi Samuelowe. Jest to o tyle ciekawe, że możemy przyjrzeć się, dlaczego Bóg właśnie tak powiedział o Dawidzie. Takie drugie pytanie, które się ciśnie do serca, to dlaczego otrzymał już na starcie takie niesamowite świadectwo od Boga. Bóg nie patrzy oczywiście na to, co zewnętrzne, patrzył na serce i zapewne coś zobaczył w Dawidzie, co pozwoliło mu poczynić takie wyznanie na jego temat. I wreszcie trzecia rzecz, na którą chciałbym szukać odpowiedzi, czy pytanie, na które chciałbym szukać odpowiedzi, to jakie przesłanie zawiera historia Dawida. Ona jest w Bożym Słowie nie bez powodu, nie po to, żebyśmy sobie przeczytali, mówili, o, jaki fajny człowiek, ale jestem przekonany, że Bóg chce coś nam pokazać, chce coś nam przekazać, chce nas do czegoś zachęcić. I dlatego moje pytanie jest, jakie przesłanie zawiera historia Dawida dla nas, chrześcijan żyjących w XXI wieku. A zatem kim był Dawid? Tak jak powiedziałem, mamy ogromny materiał źródłowy na temat Dawida. Jest opisany wygląd. W 1 Samuelowej 16:12 czytamy: a on był rumiany i miał piękne oczy i ładny wygląd. Słowo rumiany, tam zaglądałem kiedyś do źródeł, jest mowa o tym, że był rudy. A więc już był skazany na pewną inność w swoim środowisku. W Izraelu bycie rudym jest rzadkością. Byłem tam trochę, rozglądałem się i raczej ludzie mają ciemną karnację, ciemne włosy, jak to powiedzmy na południu. Na pewno się wyróżniał w tłumie. Gdzie się pojawił, to wszystkie oczy były na niego zwrócone. Ale Biblia nie mówi, że był brzydki. Raczej Boże Słowo wskazuje, że miał piękne oczy. Nie wiem, jakie miał, czy niebieskie, czy brązowe, czy czarne, czy zielone. Ale miał piękne oczy i miał ładny wygląd. A więc był ładnym młodzieńcem. Młodzieńcem, który pewnie podobał się kobietom, dziewczynom. Gdzieś tam kątem oka spoglądały na niego. Urodził się w wielodzietnej rodzinie, miał 7 braci. W Izraelu liczył się najbardziej pierworodny, tak? To był ten pierwszy, który właściwie cały splendor spływał. Dawid niestety był ostatni, 8. A więc można powiedzieć, że zajmował tą najmniej zacną pozycję w swojej rodzinie. Czasami bywało, tak jak w niektórych rodzinach, do dzisiaj mówimy taki beniaminek, czyli ostatni, któremu się szczególnie okazuje uwagę, miłość, troskę, takie ostatnie dziecko w małżeństwie. W niektórych rodzinach tak jest. Dawid był takim, ale niestety kontekst wskazuje bardzo wyraźnie, że miał się chyba najgorzej ze wszystkich. Raczej jego życie przebiegało gdzieś tam na pustyni, szukał gdzieś trawy dla niewielkiej trzody, którą zarządzał. Był pasterzem. Przynajmniej taką funkcję mu przydzielono w domu. A wiecie, na pasterza się delegowało takich najsłabszych. A ojciec mówi, z niego już nic nie będzie, niech chociaż pilnuje owce. Możemy z kontekstu wywnioskować, że w swoim środowisku nie cieszył się jakimś wielkim autorytetem, podziwem, zaufaniem. Warto też przyjrzeć się, patrząc na Boże Słowo, oczywiście nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego w ciągu, powiedzmy, tych 45 minut, ale warto przyjrzeć się na osobowość Dawida. Jaki był? Jaki miał charakter? Bo myślę, że z tego też płyną jakieś wnioski na temat wyznania Boga, na temat Dawida. Po pierwsze, Dawida cechowała odwaga. Był odważny. Ten młodzieniec naprawdę był odważny. Powiem szczerze, że sytuacje, o których czytam, a traktuję poważnie, bo to jest Boże Słowo, ja dawno bym już zrezygnował i się wycofał. Na przykład walka z Goliatem. Cała armia izraelska drży. Codziennie wychodzi potężny człowiek i kpi sobie z nich. A ten młodzieniec przychodzi i mówi, ja go załatwię. Król Saul go odciąga od tej myśli. Mówi, słuchaj, daj sobie spokój, to jest żołnierz, a ty jesteś kim? Pasterzem. Pójdziesz z kijem na niego? Przecież cię zabije. Ale Dawid mówi, poradzę sobie. Znam sposób, że poradzę sobie. Czytamy o tym w 1 Samuelowej 17:45 i pozwólcie, że zacytuję to miejsce, bo ono w sposób piękny pokazuje, jakie serce miał Dawid, już jako młodzieniec. Wtedy Dawid odpowiedział Filistyńczykowi, ty wyszedłeś na mnie z mieczem, oszczepem i włócznią, a ja przyszedłem do ciebie w imieniu Pana Zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. Dzisiaj wyda cię Pan w moją rękę i zabije cię. I odetnę ci głowę i dam dziś jeszcze trupy wojska filistyńskiego, ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej i dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. I dowie się całe zgromadzenie, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana, i On wyda was w ręce nasze. Niesamowite wyznanie. Możemy to przeczytać tak jak na szkółce niedzielnej, gdzie dzieci powiedzą, o fajne, fajnie to wyglądało. Nasz wnuczek jest teraz ten młodszy na takiej pozycji, że tam zięć mu czyta te historie i on oczywiście pokazuje, jak Dawid zabił Goliata. Ale gdy wejdziemy w jego buty i kiedy staniemy w tej sytuacji, wyobrazimy sobie, co to było, to powiem wam, po ludzku myśląc, nie miał żadnych szans. A jednak ten młody człowiek stanął wobec tego człowieka wbrew wszystkiemu, wszystkim, którzy tam byli i zrobił dobre wyznanie. Za chwileczkę przyjrzymy się, dlaczego mógł stanąć, co nim powodowało, że właśnie taką postawę zajął. O tym mówi następna cecha. Myślę, że on nabył pewne doświadczenia właśnie tam na pastwisku, przy tych owcach, którymi się opiekował. Bo druga cecha, która wyróżnia Dawida, to to, że był człowiekiem takim opiekuńczym. On się tego nauczył jako pasterz. I czytamy tutaj, że niekiedy jako pasterz bywał w szczególnych okolicznościach. Wyobraźcie sobie sytuację, macie tam 20 czy 30 owieczek i nagle podkrada się lew, zgarnia jedną. No ja powiedziałbym, no dobra, jest jedna mniej, ale przecież nie będę ryzykował swojego życia dla jednej owieczki. Przyjdę do domu, powiem ojcu, że no po prostu dzikie zwierzęta pożarły jedną, jest mniej, to wszystko. Ale Dawid, to co mówił Pan Jezus, zostawił bezpiecznie te, które miał i poszedł ratować tą jedną. Tą jedną jedyną, która w zasadzie można było powiedzieć, była już stracona. I czytamy w Bożym Słowie właśnie w Samuelowej, 17 rozdział 34, że Dawid gonił, mówi, wtedy ja biegłem za nim, pokonywałem, mówi, o lwie. Wyrywałem z paszczy jego, a jeśli się rzucił na mnie, czyli to sugeruje, że to nie było jeden raz. To sugeruje, że takich sytuacji miał przynajmniej dwie, a może więcej. I mówi, kiedy rzucił się na mnie, to ja go chwytałem za grzywę, tłukłem i zabijałem go. Otóż lwa i niedźwiedzia kładł trupem sługa twój i ten Filistyńczyk nieobrzezany będzie jak jeden z nich. Dawid nie urwał się z choinki, jak to często mówimy, że nagle mówi, o, pokażę, co potrafię. On miał pewne doświadczenia swojej młodości. I pomyślał sobie, skoro Bóg wspomógł mnie, że byłem w stanie wyrwać owieczkę z paszczy lwa, że byłem w stanie wyrwać owieczkę z paszczy niedźwiedzia, to zapewne i pomoże mi w tej sprawie. Opierał swoją wiarę na pewnych doświadczeniach. Biblia mówi o tym, że mamy być doświadczeni w wierze, w takiej wypróbowanej, jak złoto w ogniu. I myślę, że ktoś, kto już dłużej chodzi z Panem, wie, o czym mówimy. To jest taka wiara, że w pewnych dziedzinach, w pewnych obszarach wiemy już, co będzie. Mamy taki wewnętrzny pokój, wiemy, że Bóg nas nie zostawi, że w tej sytuacji coś będzie, że Pan na pewno przyjdzie z pomocą. I Dawid był wyćwiczony w tym względzie. I on nie bał się stanąć. On postępował wbrew wszystkim innym, którzy tam byli. Mowa oczywiście o żołnierzach. Jak dobry pasterz. Gonił, dogonił, wyrwał z paszczy i uratował. I nie myślał w tym momencie o sobie. Nauczył się jako pasterz być opiekuńczy. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, tak jak powiedziałem, nie będziemy omawiać wszystkich cech Dawida, ale myślę, że kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to jest lojalność. Cecha, która jest coraz mniej widoczna w naszej współczesnej kulturze. Jak wiemy, jego powołanie, jego służba rozpoczęła się w bardzo trudnych warunkach. W pewnym momencie stał się wrogiem Saula, czyli pierwszego króla, został już namaszczony, Saul wiedział o tym i traktował go jak wroga. Nie tylko jego, ale każdego, kto mu pomagał, również traktował jak wroga. Był ścigany jak po prostu jak dzikie zwierzę na pustyni. Ukrywał się po pieczarach, tułał się. Często jak czytamy te historie, to po prostu aż się wierzyć nie chce. Ale wiecie, w Izraelu jest to piękne, że tam jest mnóstwo takich jam, pieczar, jaskiń. Można bardzo łatwo się schować. I myślę, że Dawid bardzo pięknie potrafił z tego korzystać. I w pewnym momencie, kiedy Saul ściga Dawida, wszedł do jaskini za potrzebą, Saul wszedł do jaskini za potrzebą, a w tej jaskini był Dawid. I w zasadzie mógł rozwiązać problem w jednej chwili. Wystarczyło wyjąć miecz i zrobić z tym porządek. I wiecie, myślę, wielu ludzi by tak zrobiło. Powiedzieliby, no Pan Bóg go mi tutaj podał na patelni, trzeba problem rozwiązać. Dawid oczywiście uciął kraj szata jako świadectwo, że miał go w ręku, ale kiedy Saul opuścił jaskinię, Dawid wyszedł za nim. I myślę, że wielu z was zna jego wyznanie. Mówi, psa jakiegoś gonisz, ścigasz. Popatrz, miałem cię w ręku, ale jesteś pomazańcem Bożym i nie podniosę swojej ręki na ciebie. Bo Pan ciebie powołał i tylko Pan może ciebie odwołać. Wiecie, to jest coś niesamowitego, coś, co porusza moje serce. Był naprawdę człowiekiem lojalnym. Traktował go dalej jak swojego króla. Oddał mu pokłon, oddał mu szacunek i powiedział, chcę służyć Tobie, nie jestem Twoim wrogiem. Chcę, abyśmy razem współpracowali i abyśmy uczynili to, co Bóg zamierza uczynić. Oczywiście Saul został poruszony, jego serce zrobił piękne wyznanie. Mówi, Dawidzie, synu mój, i od tego czasu na jakiś tam okres było dobrze, ale jak potem wiemy, sprawa znowu poszła w złym kierunku. Kolejna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to skromność Dawida. Słuchajcie, gdyby dzisiaj jakiś młodzieniec, 16-letni, zabił lwa własnymi rękami i przyniósł owieczkę do domu, to jak myślicie, byłoby to wiadome wszem i wobec, czy nie? Och, wielki rozgłos. Wiecie, czytam historię Dawida i nigdzie nie znajduję, żeby ktoś powiedział, a to jest ten, co lwa załatwił własnymi rękami. Nie ma ani jednej takiej informacji. A więc wygląda na to, że Dawid nie podzielił się tą wieścią z kimkolwiek. To była tajemnica między nim a Panem Bogiem. Niesamowite. Być może, zastanawiałem się, być może bał się to powiedzieć, żeby do ojca nie dotarło, bo by mu sprawił lanie, powiedział, ja ci dam gonić lwy albo niedźwiedzie, tak? To była jego słodka tajemnica przed Bogiem. Nie miał rozgłosu. Kiedy poszedł tam do tej armii i zaczął rozpytywać o tego Filistyńczyka, o nagrodę i tak dalej, to po prostu był przepędzany. Mówi, a ty co tutaj robisz? Dowiedz tam. Tu jest poważna sprawa, tu jest wojna, tu są żołnierze, a ty co? Nikt nie powiedział, nie, zostawcie go. On wie, jak się walczy, bo własnymi rękami załatwił lwa czy niedźwiedzia. Nie było takiej mowy. A więc wygląda na to, że nikt o tym nie wiedział. Był skromny. Nie szukał własnej chwały. Zrobił to, co do niego należało. Kolejna cecha to wierność i oddanie. Drodzy, kiedy popatrzymy tak z góry na historię Dawida, szczególnie na ten pierwszy etap, aż zamieszkał w Pałacu Królewskim, to powiem wam szczerze, nie wiem jak inni, ale gdybym ja był na jego miejscu, to już po kilku tygodniach bym podziękował za to powołanie i za to namaszczenie na króla. Jakiś król, który goni po pustyni, ucieka jak zwierzę, nie ma co jeść, ukrywa się, nie wie, co będzie jutro. Otoczony też ludźmi, których nazywano buntownikami, prawdopodobnie były wyznaczone nagrody za ich zabicie albo przyprowadzenie żywych. Nic, co dawałoby jakiś splendor, jakiś przynosiło jakieś korzyści, cokolwiek, po prostu tułaczka z niewiadomą, co będzie jutro. Za plecami ciągle słychać odgłosy wojska Saula. Ale Dawid nie zrezygnował. Dawid konsekwentnie robił to, do czego Bóg go powołał. Nawet jeśli było pod górkę, jak to często mówimy. Patrzę na swoje życie. I nieraz sobie myślę, takich rzeczy nigdy nie przeżywałem. Ale ileż razy przychodziły myśli zniechęcenia. A, dam sobie z tym spokój, bo tu to, tu tamto, tu taka sytuacja. po co się męczyć, może to kto inny zrobi, może to lepiej zrobi, a ja sobie dam z tym spokój. Jest wiele cech, które imponują mnie osobiście, kiedy patrzę na postać Dawida. I dzisiaj chciałbym zamknąć w tych kilku. Można by też mówić o wrażliwości jego. Wiemy, że był muzykiem, wiemy, że pisał pieśni, pisał wiersze. 73 napisał, mamy je do dzisiaj. Są naprawdę głębokie, piękne. Warto je przeczytać, warto się nad nimi zastanowić. Wiecie, Księga Psalmów to jest taki śpiewnik pielgrzyma starotestamentowy. Właśnie psalmy, muzycy i śpiewacy śpiewali na schodach świątyni, kiedy były święta, kiedy ludzie przychodzili na uroczystość. Z daleka już 15 kilometrów wcześniej można było słychać te chóry, które pięknie śpiewały psalmy. I tak jak powiedziałem, Dawid był autorem połowy z nich. W tych psalmach możemy znaleźć wiele pięknych rzeczy. Wiecie, dzisiaj właściwie moją posługę, czy celem mojej posługi jest zachęcenie was, abyście przeczytali te 73 psalmy i żebyście tak spojrzeli na nie pod kątem właśnie historii Dawida. Żebyście spróbowali przypiąć poszczególne psalmy do poszczególnych sytuacji w życiu Dawida. Wiecie, ja kiedyś tak zrobiłem i to mnie wiele nauczyło. To mi wiele pokazało. To było wielką inspiracją w moim duchowym życiu. Dlatego zachęcam was, zróbcie to. Najpierw przestudiujcie sobie całą historię Dawida, rozrysujcie sobie taki kalendarz, że wtedy się wydarzyło to po kolei, a potem spróbujcie przypiąć do tego poszczególne psalmy. Co Dawid przeżywał w tych sytuacjach, bo on właśnie w tych psalmach wyraża to bardzo głęboko. A więc był artystą, był śpiewakiem. Prawdopodobnie tam właśnie przy tych owieczkach sobie spokojnie miał. Wiecie, to nie jest żadna robota, tak? Tylko trzeba mieć kątem oka, czy wszystkie owce są na właściwym miejscu i można robić wiele różnych rzeczy. Dawid miał też słabości. Wiecie, cenię sobie Boże Słowo, że pokazuje człowieka takim, jaki jest. Nie przemalowuje, przejaskrawia obraz, ale pokazuje, Boże Słowo pokazuje bohaterów nam takimi, jacy byli. I Dawid był taki jak my, bo możemy tak popatrzeć sobie w tą stronę, tak, że o, to był Dawid, a ja jestem tutaj. Ale prawda jest taka, że on był podobny do nas. Był podobny do nas, miał również swoje słabości. Miał swoją grzeszną naturę. Wiemy, że ta grzeszna natura doprowadziła go do upadku. Do rzeczy, których być może myśmy się nie dopuścili. Dawid doszedł do takiego punktu. Możemy obserwować, że jest człowiekiem porywczym. Możemy również obserwować jego niecierpliwość. Miał swoje słabości. Ja nie chcę się skupiać też na nich w całości, bo nie o to chodzi. Ale chciałbym tylko podkreślić, że to był człowiek tak jak my, mający swoje problemy, o których Biblia bardzo wyraźnie mówi. Przejdźmy do następnego pytania. Dlaczego Dawid otrzymał takie niesamowite świadectwo, awansem od Boga? Że jest mężem według Bożego serca. Musimy sobie zadać pytanie, na czym polegało wykonanie całkowicie woli Bożej przez Dawida. Co tak naprawdę Dawid zrobił, że wykonał całkowicie wolę Bożą i Bóg mógł o nim powiedzieć, że jest mężem według jego serca. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy spojrzeć na historię, na ten moment, w którym Dawid wchodzi na scenę. Jest to szczególny czas. Mamy już za sobą Mojżesza, mamy za sobą sędziów, mamy upadek moralny narodu izraelskiego. Jest nawet w pewnym momencie napisane w księdze sędziów, że każdy robił, co chciał, każdy sobie był panem. wiecie, takie bezprawie. I w tym momencie naród izraelski chce króla, jak inne narody. Oczywiście naród był otoczony wrogami, te wszystkie ościenne państwa starały się ich podporządkować, wpadały w okresie zbiorów, aby ich okraść, zrabować to, co zebrali. To były trudne czasy. I w tym momencie jest powołany Saul na króla. Ale wiemy, że Saul nie spisał się dobrze. Bóg zrezygnował z Saula i powołuje Dawida. I Dawid rozpoczyna od tułaczki, potem przejmuje władzę królewską, ale warto jest spojrzeć, w jaki sposób kończy swoją służbę. Co tak naprawdę wydarzyło się w czasie jego panowania. Po pierwsze, zrzucił jarzmo ościennych narodów. Żaden naród, który otaczał Izrael, nie miał już jakiejkolwiek władzy panowania czegokolwiek w Izraelu. Wręcz przeciwnie, to właśnie te narody ościenne służyły Izraelowi. Doprowadził do wielkiej przemiany. Zorganizował armię, zorganizował administrację królewską. Zorganizował wiele rzeczy, że państwo Izrael zaczęło funkcjonować w taki potężny sposób. Zaczęło oddziaływać na ościenne narody, na politykę, na historię tamtych czasów. Uporządkował strukturę kapłańską. Możemy czytać o tym. Powołał kapłanów, śpiewaków, muzyków. Pewnie doprowadził do tego, że była jakaś liturgia w tym wszystkim, jakiś porządek. A więc wiele rzeczy. Był okres, że nie wiedzieli nawet, gdzie jest skrzynia przymierza tak naprawdę. On to wszystko uporządkował. Wszystko miał pod ręką. I co ciekawe, przygotował już następne pokolenie do budowy świątyni. Boże Słowo mówi, że zgromadził mnóstwo złota, srebra, miedzi, żelaza, drewna, kamienia, wszystko to, co było potrzebne, bo w jego sercu było pragnienie, aby w Jerozolimie powstała, została zbudowana świątynia Pana. Wiecie, w tamtych czasach patrzono troszeczkę inaczej. My żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości. Bóg jest obecny w nas. Ale w tamtym czasie Izraelici rozumieli, że Pan jest obecny w swojej świątyni, w swoim przybytku. I tam szli, aby się z Nim spotkać, aby mieć z Nim społeczność. Dlatego oceniając postawę Dawida i dokonania Dawida, możemy powiedzieć śmiało za Panem Bogiem, że rzeczywiście zrobił wszystko, co Bóg chciał, aby zrobił. Zrobił wszystko, co zapewne Bóg marzył, aby było, aby doświadczali Izraelici, bo Bóg ich powołał, dał im ziemię obiecaną i mieli służyć Panu i mieli doświadczać Jego błogosławieństwa. Dawid to wszystko uporządkował. I drodzy, musimy sobie zadać pytanie, jakie to ma znaczenie dzisiaj? No bo możemy przeczytać tą historię, możemy nawet uronić łzę, możemy z podziwem rozmawiać o tym, powiedzieć, o, to był niesamowity człowiek. Ale jakie to ma znaczenie dzisiaj dla mnie? Co tak naprawdę mogę z tej historii przyjąć do swojego życia? Albo może zadamy inaczej pytanie, co Bóg chce mi powiedzieć przez tą historię? Co Bóg chce skorygować przez tą historię w moim życiu? Drodzy, każdy z nas, mówię o chrześcijanach, mówię o każdym, kto narodził się na nowo. Każdy z nas ma powołanie przez Boga, jest powołany przez Boga i jest namaszczony przez Boga. Czyli możemy powiedzieć, mamy zupełnie podobną sytuację, jaką miał Dawid. Może nasze powołanie i nasze namaszczenie jest trochę inne, do czego innego. Ale każdy z nas, każdy z was tu siedzący, każdy z nas, mówię również o sobie, jest powołany przez Boga i jest namaszczony przez Boga do służby, aby zaprowadzić królestwo. I często myślimy o tym, żeby wyjść na zewnątrz i robić porządek, ale królestwo zaprowadza się od środka, od siebie. I Bóg pragnie, aby każdy z nas zaprowadził Królestwo w swoim życiu. Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, aby dokonać zwycięstwa. Śpiewaliśmy dzisiaj piękne pieśni mówiące o tym, aby dokonać zwycięstwa nad mocami ciemności, aby dokonać zwycięstwa dla każdego człowieka. Mówię to w sposób świadomy. Nie wszyscy z tego korzystają, ale Bóg dokonał zwycięstwa dla każdego człowieka. I czytamy w Kolosan 2:13. I was, którzy umarliście w grzechach i nieobrzezanym ciele waszym. O kim to mowa? O bezbożnych ludziach, o świecie, o tych, którzy się nie nawrócili. Paweł wyraźnie wskazuje na ludzi tego świata. Wespół z nim ożywił i odpuściwszy wam wszystkie grzechy, wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Bardzo piękne, bardzo głębokie słowa. Właściwie to jest taka kwintesencja Ewangelii. Nas, którzy byliśmy martwi duchowo, którzy byliśmy bezużyteczni dla Boga, w Chrystusie, w Nim, 2000 lat temu, wskrzesił wraz z Nim, wzbudził do nowego życia. Biblia mówi tutaj o tym, że wymazał obciążający list dłużny. List dłużny to jest taki weksel, wiecie, że trzeba coś zapłacić, tak? Ale wiemy, że za ludzkie życie nie da się zapłacić pieniędzmi. Więc Pan Bóg musiał zapłacić najwyższą cenę. I tą najwyższą ceną był krzyż Jezusa Chrystusa. On zapłacił, on coś dokonał. I potem mówi, że zwyciężył wszelką moc diabelską, która jest przeciwko człowiekowi. Napisał to w bardzo piękny sposób Paweł, mówiąc, że wystawił je, rozbroił po pierwsze, a potem, że wystawił je na pokaz. Mowa o nadziemskich władzach i zwierzchnościach. I odniósł nad nimi triumf w Jezusie Chrystusie. Wystawił na pokaz, to jest takie starożytne określenie, kiedy król czy generał wracał z wojny jako zwycięzca, to zazwyczaj prowadzono króla, którego pokonał. I triumfalnie wjeżdżał do miasta, a ten król był przywiązany sznurem do rydwanu i musiał biec za nim. Często też to się objawiało, że musiał paść, a potem król czy cesarz kładł na jego szyi nogę jako taki symbol, taki obraz tego, że odniósł całkowity triumf nad nim. I tutaj to określenie zostało użyte. Często myślimy, że diabeł ciągle siedzi na swoim tronie i robi co chce, ale Biblia mówi jednoznacznie i wyraźnie, że on został pokonany. On został pokonany w sposób triumfalny, w sposób szczególny, wyjątkowy. Jezus Chrystus go pokonał raz na zawsze. I drodzy, nasze powołanie polega na tym, że to królestwo musi przyjść do naszego życia. To zwycięstwo, które Jezus dokonał, musi stać się twoim i moim udziałem. Każdy z nas ma do pokonania takiego Goliata w sobie. Takiego Goliata, który ci mówi, co się nie da, co jest niemożliwe i tak dalej, i tak dalej. Goliata, który krzyczy i który mówi, że to, że jesteś pokonany, że nic się nie da, że jest nic niemożliwe. Tak jak to było w Starym Testamencie i musimy stanąć tak, jak Dawid stanął wobec tego wszystkiego i powiedzieć sobie, jestem zwycięzcą w Jezusie Chrystusie. Dawid powiedział, pamiętacie to wyznanie, że w mocy Pana pokonam Cię i odniosę zwycięstwo. I to jest piękny obraz tego, czego Bóg oczekuje od Ciebie i ode mnie. My mamy w mocy Pana, w Jego zwycięstwie mamy pokonać Goliata, który jest w nas. To jest ten stary człowiek, ta stara natura, która jakże często nam nie pozwala, abyśmy żyli, funkcjonowali w woli Bożej. Następny to jest Saul, który może być również w naszym codziennym życiu. Jest to ktoś, kto cię prześladuje. Może to być nawet twój współmałżonek. I gnębi cię, dlatego że jesteś chrześcijanką, czy jesteś chrześcijaninem. Może ktoś z twojej rodziny, może twój ojciec, może twoja siostra, brat, ktokolwiek, może twoje dzieci, może twój dziadek. Ktoś może stać się takim Saulem, który cię będzie prześladował, dlatego że zostałeś powołany i zostałeś namaszczony. Często ci ludzie nie rozumieją tego. Są zaślepieni tradycją rodzinną, jakąś tam z dziada, pradziada. Nie rozumieją, co się wydarzyło, ale idą tym torem. Tak jak Saul też nie rozumiał, co się dzieje, ale coś robił. Coś, co było przeciwko Bożej woli. I drodzy, każdy z nas musi w jakiś sposób zająć właściwą postawę wobec tego. I Bóg nas zachęca do tego, abyśmy również nasze życie oparli na Nim w takich sytuacjach. Myślę, że większość z nas doświadczała w jakiś sposób. Oczywiście nikt nas nie zabija, ale ileż przykrych słów, sytuacji, przytyków, żartów, kpin. Przynajmniej ja doświadczyłem w swoim życiu. I myślę, że wielu z nas doświadczyło. To jest właśnie ten Saul, który próbuje nas gnębić i próbuje nas zniszczyć. I również tu w tej sytuacji musimy zająć właściwą postawę wobec tych osób. Nasz duch po nowonarodzeniu staje się częścią duchowej rzeczywistości. Kto łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem, mówi Boże Słowo. A więc w tej sferze, tej duchowej sferze, stanowimy jedność z Bogiem i tutaj już wszystko jest w sposób doskonały. Nic nie trzeba poprawiać. Nasz duch jest zanurzony czy połączony z Duchem Bożym i mamy w tej sferze mamy doskonałą relację. Ale nasza dusza jakże często funkcjonuje w oparciu o naszą cielesność, o nasze stare nawyki, o to wszystko, co dotychczas w naszych oczach było dobre, bo nie znaliśmy Boga. Jakże często człowiek ileś tam lat przeżyje bez Boga. I nauczyliśmy się żyć bez Boga. Ja przeżyłem 25 lat bez Boga. Jakoś sobie radziłem, tak? I w pewnym momencie spotkałem mojego Pana. Narodziłem się na nowo. Zostałem ożywiony z martwych. Ale moja dusza ciągle była zanurzona w cielesności. I to jest to, co Bóg pragnie zmieniać w naszym codziennym życiu i doprowadzić do takiej sytuacji, aby to Królestwo Boże było jak najbardziej widoczne w Twoim i w moim życiu. To Królestwo Boże rozumiem jako zwycięstwo Jezusa Chrystusa, które dokonał 2000 lat temu. Co zrobić, aby otrzymać świadectwo, że jestem osobą według Bożego serca? Bo myślę, że to określenie nie jest zarezerwowane tylko do Dawida. Ja myślę, że wielu ludzi usłyszy, kiedy staną przed Panem, właśnie takie dobre wyznanie. Może już po wszystkim, ale usłyszą, że byłeś mężem, byłeś córką według mojego serca. Gdybyśmy to pytanie skierowali do Dawida, zapewne odpowiedziałby jednym zdaniem. Może się nie zgadzasz ze mną do końca, ale jestem przekonany, że Dawid powiedziałby, zdradzę ci sekret. Pielęgnować głęboką społeczność z Bogiem. To jest sekret. Nie wiem, zastanawiałem się, szukałem. Nie wiem, kto Dawidowi zaszczepił wiarę w Boga. Rodzina normalna, jak wielu innych w tamtych czasach żyło. Ale ten człowiek miał szczególną postawę wobec Boga. Postawę pełną ufności. Ten człowiek, kiedy czytamy psalmy, możemy zauważyć, że miał taki główny cel. pielęgnował społeczność z Bogiem. To nie polegało na to, że nakręcał sobie budzik i wstawał o 6 rano, żeby przeczytać 2 strony Biblii. Zresztą wtedy nie była, ta Biblia była bardzo cienka, bo były tylko księgi mojżeszowe i może księgi sędziów już były i pisano psalmy, tak? I oczywiście powstawała historia królewska i tak dalej, i tak dalej. Dawid prawdopodobnie nie miał Biblii. Gdzieś w dzieciństwie ktoś go nauczył prawdopodobnie Bożego Słowa, bo z kontekstu wynika, że je znał. Zresztą jako król musiał znać. Ale Dawid zrobił coś więcej. On nie tylko miał tutaj, ale on głęboko w sercu pokochał Boga. Moglibyśmy powiedzieć, nie widział go, ale zachowywał się, jakby go widział. Był z nim w bliskiej relacji, bliskiej przyjaźni, można by powiedzieć, bo tak pokazują psalmy. Kiedy był rozczarowany, to mówił o tym Bogu. Był szczery przed Bogiem. Mówił to, co jest w jego sercu. On nie recytował wymyślonych modlitw, żeby się podobały Panu Bogu. On rozmawiał z Bogiem. On mówił, co czuje. On mówił, co myśli. Jak się bał, to mówił Bogu, że się boi. Że jest mu ciężko, że nie wie, co będzie dalej. A już w następnych wierszach gdzieś tam przyszła wiara i mówi, ale Panie, przecież Ty jesteś moją tarczą. Ty jesteś moją warownią. I ja nie zrezygnuję tego. Ja będę Ci ufał i będę czekał na Twoje wybawienie. Mamy wiele sytuacji opisanych i możemy do tego przypiąć psalmy i wtedy nagle odkrywamy, że Dawid naprawdę miał głęboką społeczność z Bogiem. To był jego sekret zwycięstwa. Gdzieś od dzieciństwa chodził z Bogiem i jako ten pastuszek mały, gdzieś tam coraz bardziej ta społeczność się rozwijała. Zapewne wiele się nauczył, kiedy uciekał przed Saulem. Mógł doświadczyć wiele trudnych sytuacji w swoim życiu, ale te trudne sytuacje pokazały mu, że Bóg jest wierny i że Bóg jest wszechmogący. Zgodzicie się ze mną? My w naturalny sposób nie chcemy trudnych sytuacji w naszym życiu. Mówimy, Panie Boże, daj, żeby było tak fajnie przez całe życie. Ale te trudne sytuacje nas czegoś uczą. Te trudne sytuacje objawiają nam naturę i wielkość, potęgę naszego Boga. To właśnie wtedy dopiero doświadczamy, że Bóg jest potężny. Amen? A nie lubimy tego. Nie lubimy tego. Mówię o sobie. A więc pielęgnował społeczność z Bogiem. Druga rzecz, na którą też myślę zwróciłby nam uwagę, to to, że miał właściwy obraz Pana Boga. Właściwy obraz Pana Boga. Wiecie, czasami jestem zasmucony, bo rozmawiam z kimś wierzącym, który już kilka lat chodzi z Panem, ale kiedy zaczynamy rozmawiać i zadaję pytanie, no dobrze, jaki jest Twój Bóg? Wtedy nagle odkrywamy, że to jest Bóg mściwy, Bóg, który patrzy z dystansu, Bóg, który tak naprawdę tylko czyha na moje upadki i tak dalej. I zadaję sobie pytanie, dlaczego tak jest? Dawid miał właściwy obraz Pana Boga. Widział go takim, jaki jest. Poznał go poprzez doświadczenie. Pozwolił, żeby Bóg go przeprowadził przez różne sytuacje i mógł doświadczyć, że Bóg jest dobry. W psalmach możemy obserwować jego wyznanie. Dawid w piękny sposób opiewa Boże stworzenie. Tak, Boże stworzenie jest jednym ze sposobów poznania Boga. Kiedy patrzymy na przyrodę, kiedy patrzymy w kosmos, kiedy studiujemy genetykę, możemy zauważyć coś niesamowitego, że Bóg jest mądry, że Bóg jest potężny, że Bóg ma poczucie piękna. To wszystko jest wpisane w przyrodę i w Boże stworzenie. Nawet patrząc do lustra na siebie, musimy powiedzieć, Panie Boże, aleś to fajnie wymyślił. Przecież mógł stworzyć inaczej człowieka, ale stworzył nas w taki sposób. Każdy z nas jest niepowtarzalny. Każdy jest inny, ale jesteśmy tacy sami. Jesteśmy bardzo podobni do siebie. Jesteśmy stworzeni pięknie. To świadczy o Bogu, bo stworzył nas na swój obraz i swoje podobieństwo. I nie tylko należy patrzeć do lustra, ale możemy wejrzeć w siebie, w swój charakter, umysł, serce. Bo to jako całość odzwierciedla nas jako stworzenie. Tak jak powiedziałem wcześniej, Dawid zadał sobie trud, aby znać Boże Słowo na tyle, na ile było wtedy możliwe. I Dawid dbał o osobistą relację z Bogiem. O tym świadczą wszystkie psalmy, które napisał. O jedno prosiłem Pana. Psalm 27, pozwólcie, że tutaj przytoczę jakieś przykłady. O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana. Mieszkać w domu Pana to jest synonim relacji z Bogiem, obecności czy przebywania w Bożej obecności. I mówi, abym to mógł doświadczać przez wszystkie dni życia mego. Śpiewamy pieśń, że lepiej jest dzień przeciągu Twym niż tysiąc bez Ciebie. I to odzwierciedla tą prawdę, że życie bez Boga nie ma sensu. I Dawid to odkrywał i wiedział, że to jest najważniejsze, że to jest błogosławieństwem w jego życiu. Przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego. By oglądać piękno Pana. By oglądać piękno Pana. W jaki sposób Dawid oglądał? No, Bóg nie przychodził do niego, bo oto ja jestem. Oglądał go poprzez doświadczenie, poprzez te wszystkie okoliczności, sytuacje, modlitwy, które wyrażał Bogu, otrzymywał odpowiedź, opiekę. Bóg mówił do jego serca. Możemy czytać, że radził się Pana Boga, pytał się, co ma zrobić, czy ma pójść tą drogą, czy tą drogą. Bóg mu odpowiadał. Nie wiemy, w jaki sposób. Być może mówił to w jego sercu. Być może mówił to przez jakąś osobę, jakiegoś proroka. Ale Dawid nie żył własnym życiem. On żył w pełni zależności od Boga. To jest ten piękny stan, do którego Bóg chce doprowadzić każdego z nas. Pan światłością moją i zbawieniem moim. Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego. Kogóż mam się lękać? Piękne słowa. Ale kiedy znamy historię Dawida, to wyznanie nabiera znaczenia i głębi. Mógł się wielokrotnie załamać, wycofać, ale Bóg go przeprowadził, doświadczył i to wyznanie ma głębokie podłoże. On wiedział, co mówi. On wiedział naprawdę, że Bóg jest jego pomocą, jest jego wybawieniem, jest jego siłą, jest jego tarczą, jest jego warownią. Niesamowite. Psalm 56, werset 4. Ilekroć lęk mnie ogarnia, w Tobie mam nadzieję. Bogu, którego słowo wysławiać będę, Bogu ufam, nie lękam się. Cóż może mi uczynić człowiek? Kolejne wyznanie. Myślę, że każdy z nas był w trudnej sytuacji i zaczynamy popadać w panikę. Często to się dzieje przed na przykład jakimiś zabiegami, operacją czy w innych sytuacjach. I nagle przychodzi jedna myśl. Będę ufał Bogu, ale za chwilę jest ta druga myśl, która mówi, no tak, to jest naiwne. Musisz coś zrobić, musisz podjąć jakieś decyzje, musisz podjąć jakieś kroki, bo... I zaczyna się ta wewnętrzna walka i tutaj w tym psalmie to widzimy. Dawid znalazł się w trudnej sytuacji, został zaaresztowany. I nie wiedział, co się będzie działo za chwilę. I zaczyna się w nim ta wewnętrzna walka. I mówi, ilekroć mnie lęk ogarnia, to nie popadam w panikę, tylko mówi, mam w Tobie nadzieję. Odpędzam tą myśl i mówię, Bóg jest moją opoką. Bóg jest moją ochroną. i będę wyczekiwał Jego wybawienia. Dlatego Bóg powiedział o Dawidzie, że jest mężem według jego serca, bo całkowicie polegał na Panu. Drodzy, w Nowym Testamencie czytamy słowa Pana Jezusa, który powiedział: trwajcie we mnie, a ja w was. I powiedział: bo sami z siebie nie możecie wydać owocu, jeśli nie będziecie trwać we mnie. Ja myślę, że te słowa możemy odnieść do naszego życia, patrząc przez pryzmat historii Dawida. On nie przyniósłby owocu, gdyby nie był w Bogu, gdyby całkowicie nie położył swojej ufności w Bogu. I ta sama zasada obowiązuje w Nowym Testamencie. Jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Tam było królestwo fizyczne, było terytorium, byli wrogowie widoczni wokół, ościenne narody. Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Jesteśmy już po śmierci i zmartwychwstaniu naszego Pana. Jest Królestwo Boże, które jest w nas. I tutaj odbywa się walka, tutaj odbywa się Twoja i moja wojna, której Bóg chce uczestniczyć i chce nas doprowadzić do zwycięstwa, aby Jego Królestwo było widoczne w Twoim i w moim życiu. Dawid jest postacią inspirującą, dla mnie przynajmniej. Lubię wracać do tej osoby, do jej historii. Lubię czytać psalmy Dawida, bo one mnie inspirują. One mnie zachęcają do walki. One mnie zachęcają w chwilach trudnych, kiedy nie widzę rozwiązania. Wtedy czytam psalmy, patrzę na Dawida i mówię: nie, ja zrobię dokładnie to samo. Będę ufał mojemu Panu. Nikt z nas nie jest zwolniony od trudności, od trudnych okoliczności życiowych. Każdy z nas jest narażony na ataki diabelskie, jest narażony na różne sytuacje, okoliczności, których może nie do końca diabeł maczał ręce, bo nie wszystko należy przypisywać diabłu. Doświadczamy chorób i wtedy przychodzi ten czas. Czas próby, czas takiego wypalania, którym Bóg chce nas podnieść wyżej i wyżej i wyżej. Sukcesy cieszą. Ja patrzę w moim życiu. Kiedy coś mi się powiodło, coś osiągnąłem, to jest, wiecie, ja zawsze to patrzę z perspektywy wędrówki po górach. Kiedy jestem na dole, no patrzę, a tam musimy wejść dzisiaj. I zaraz mam obrazy tych różnych sytuacji, które trzeba będzie. Będzie mokro, jakieś rzeczki, jakieś trudne chwile, może jakieś łańcuchy, może jakieś inne trudności, które będzie musieli pokonać. Może mróz, może śnieg, może deszcz. Ale w końcu wchodzimy na ten szczyt. Jesteśmy na najwyższym punkcie w tym dniu. Patrzymy w dół. Jest zwycięstwo, jest radość, jest zadowolenie. Ale to wejście na ten szczyt właściwie nic nie wnosi oprócz czego? Oprócz satysfakcji, radości. Ale uczy mnie, kiedy wchodzę. Wtedy gdzieś tam wewnątrz słyszę: już masz dosyć, wszystko cię boli, daj sobie spokój, wróć do domu, odpocznij sobie spokojnie. Nieraz sobie żartuję, mówię, można było sobie usiąść na tapczanie, włączyć internet i sobie pooglądać. Na YouTubie są o fajne filmiki nakręcone z danej trasy, a człowiek się męczy. Oczywiście to jest żart. Ja się uczę. Uczę, bo wtedy uczę się, jak pokonywać swoje słabości. Często idąc, szczególnie kiedy idę samotnie, bo jak się idzie w dwójkę, to jeszcze się ludzie mobilizują. Ale kiedy się idzie samotnie, wtedy przychodzą zniechęcenia. I często wtedy mówię: Panie, daj mi siłę. Ja nie chcę zrezygnować. Chcę dojść do celu. Chcę osiągnąć to, co zostało zaplanowane. I Bóg przychodzi, wspiera, pomaga również w górach. Ale myślę, że to jest tylko taki obraz. Mamy codziennie do zdobycia szczyty, mamy codziennie pod górkę, codziennie potrzebujemy naszego Pana. Myślę, że Dawid jest takim dobrym przykładem. O co zadbać? Na co skoncentrować swoją uwagę? Aby Bóg kiedyś powiedział, że jestem mężem, że jesteś kobietą, córką według Bożego serca. Drodzy, niech was Bóg błogosławi. Powstańmy przed Panem, aby podziękować Mu za to, że On już zwyciężył. To nie jest, że ja czy ty teraz będziemy zwyciężać. On już zwyciężył. Ale teraz oczekuję, że my przez wiarę, tak jak Dawid trzymał się Bożych obietnic, będziemy wchodzić coraz głębiej i głębiej i głębiej. Będziemy wypierać Goliata. Będziemy pokonywać Saula. Tak, aby nasze życie było w pełni zwycięskie.